Dzień dobry, witamy was serdecznie w odcinku kolejnym. Jaki to jest odcinek? Wow, tak dużo czasu minęło. Paweł Opydo po tej stronie, po tamtej stronie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, najbardziej znana instagramerka w Polsce.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
151 odcinek ZVZ. Wracamy po bardzo długiej przerwie, podczas której działo się wiele różnych rzeczy. Zaczęło się wiele różnych projektów i jakaś zaraza do tego wybuchła. Nie wiem, czy to przez nas? Ja nie wiem, jak to jest. Czy to dlatego, że przestaliśmy nagrywać i po prostu...
Ale wiesz, że to się zgrało. To się zgrało. Ja pamiętam, bo rozmowę o tym, że robimy sobie przerwę, odbyłam w Augustowie z tobą i to była ostatni mój wyjazd przed zarazą. A potem już była zaraza, więc autentycznie po prostu świat usłyszał, że nie będzie nowych odcinków ZVZ i było takie, nie, no to już poddajemy się. Już nie ma sensu walczyć o lepsze jutro.
Okej, ja myślałem, że po prostu wtedy lockdown się zaczął i do tej pory jesteś w Augustowie i mieszkasz tam już od tej pory na dworcu na przykład, bo nie mogłaś wyruszyć jak Tom Hanks w tym filmie.
Film nazywał się Terminal, a fakt nie, że wspominasz o dworcu w Augustowie, bo on jest kompletnie pusty, tam nic nie ma. Więc mogłabym tam zamieszkać i nikt by nie zauważył.
Ten film był taką ciężką ręką, metaforą. Ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o filmach, dlatego że zdecydowaliśmy się, że musimy się na czymś skupić i postanowiliśmy skupić się na tych częściach, na tej części społecznej naszego podcastu, powiedzmy, więc póki co, jeszcze nie wiemy, jak to do końca się rozwinie, ale tymczasowo przynajmniej, ponieważ popkultura nie istnieje w tej chwili, to będziemy, może nie, że znika zupełnie nasza część popkulturowa, bo pewnie będą takie okazje, przy których się ona pojawi, ale chcemy się skupić na tym, żeby w ciągu odcinka poruszyć jakiś jeden bardzo konkretny temat od początku do końca po prostu, a nie tak, że wiesz, 21 minut odcinka to jest rozmawianie o zupełnie losowych rzeczach, a dopiero potem się zaczyna ten temat, który wiele osób głównie interesuje tak naprawdę, więc co dzisiaj mamy na tapecie? O czym by tu porozmawiać?
Porozmawiać w Polsce w październiku 2020. Zdecydowaliśmy się, że dzisiejszy odcinek poświęcimy temu, co wydarzyło się 22 października, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, nie wydał wyrok, tylko orzekł, że jedna z przesłanek do wykonywania aborcji w Polsce, były trzy przesłanki i ta jedna przesłanek, czyli embriopatologiczna, czy która mówiąca, że w przypadku ciężkich chorób i wad płodu można dokonać aborcji, została uznana za niezgodną z konstytucją i jeśli mieszkacie w Polsce, to nie mogło to umknąć waszej uwadze, ponieważ zaraz po tym wybuchły w całym kraju protesty, marsze, strajki, geje tańczyli poloneza na ulicach i skrzyżowaniach Poznania, co jest jednym z najpiękniejszych fragmentów tego całego zamieszania. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać zarówno o tym, co się dzieje z takiego punktu widzenia politycznego i społecznego, ale także o tym, co mam wrażenie wiele osób nadal nie jest w stanie do końca uchwycić, czyli gdzie leży jądro tego sporu. Dlatego, że tak naprawdę jest to spór nie tylko o aborcję, chociaż głównie o aborcję, ale także o to, jak pewne przekonania wynikające z wiary i przynależności do konkretnej religii mają się przekładać na prawa, które rządzą całym społeczeństwem. No i pierwsza rzecz, która mi się tutaj wydaje jest taka najważniejsza, to zrozumienie...
Czekaj, bo ja trzymam dowcip cały czas i czekam, żeby ci się wciąć, bo chciałem powiedzieć tylko, że widzę, że ten temat... Omówimy gruntownie od podstaw, bo rozmowę o aborcji zaczynasz od ustalenia, gdzie leży jądro, tak?
O mój Boże, tak się cieszę, że wracamy do nagrywania, bo jesteśmy... Umiemy znaleźć odpowiedni ton. I Pawle, miałeś takie ładne sformułowanie, czego tak naprawdę dotyczy ten spór, który się teraz rozgrywa.
Ja ostatnio zauważyłem, że jak czytam generalnie dyskusje w internecie, czytam Twittera, czytam nagłówki w mediach, to mam wrażenie, że ludzie nie wiedzą, o co ten spór jest. Wiele, jakbyście czytali, nie wiem, nagłówki, jakieś, nie wiem, felietony, świadectwa, czy komentarze w ogóle, to można by przyjąć takie wrażenie, można by mieć takie wrażenie, że ten cały spór jest pomiędzy dokonaniem aborcji, a nie dokonywaniem aborcji. Więc jedni ludzie mówią, no ja bym nigdy nie dokonała aborcji, więc nie powinno jej być. A drugie osoby mówią, no ale ja chcę. A jakby, że dyskusja jest generalnie pomiędzy tym, czy wszyscy powinni dokonywać aborcję, czy powinna być aborcja zakazana. Zwłaszcza, że zauważyłem ostatnio w mediach też pojawienie się takich jakichś wspomnień, czy felietonów, czy opinii z tej strony, że o tu mamy, próbuję znaleźć słowo, że ktoś uzewnętrznia się i opowiada swoją świadectwo. O, to nazwę na Twitterze takie coś, że o, tutaj świadectwo kobiety, która zdecydowała się urodzić niepełnosprawne dziecko i w związku z czym powinien być zakaz. Problem jest taki, że dyskusja nie jest pomiędzy aborcją i brakiem aborcji, tylko dyskusja jest pomiędzy wyborem i brakiem wyboru. To jest dla mnie kluczowa, istotna rzecz. I każde świadectwo osoby, która zdecydowała się urodzić dziecko mimo problemów z ciążą, to są świadectwa, które mówią o tym, że ta osoba zdecydowała się dokonać wyboru, bo mogła się zdecydować, bo miała wybór, właśnie na tym polega. Taki wybór to też jest wybór. Właśnie o to chodzi. To nie chodzi o to, że każda osoba, która może dokonać aborcji, musi jej dokonać od dzisiaj, więc to jest jedna opcja, a druga opcja jest taka, że nikt nie może. To nigdy nie była taka dyskusja. To jest kwestia i wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Powiedzenie to, że, nie wiem, osoba A decyduje się na dokonanie aborcji, nie oznacza, że oczekuje, że każda inna osoba tej sytuacji też się zdecyduje na dokonanie aborcji. I w drugą stronę, jeżeli dana osoba zdecyduje się urodzić dziecko, donosić tę ciążę i tak dalej, to nie znaczy, że wszyscy powinni tak zrobić. To jest dla mnie kluczowa rzecz, którą mam wrażenie, że masa osób nie rozumie.
Tak, ja bym tutaj dodała jeszcze jedną rzecz, że ta zmiana prawna, która się pojawiła, tak naprawdę wszystkim odebrała wybór. Dlatego, że bardzo się często mówi, że no nie można teraz będzie dokonać tej aborcji, ale nie będzie można też wybrać, że się urodzi dziecko. Będzie przymus urodzenia tego dziecka. I mam wrażenie, że to jest też bardzo ważne z takiego psychologicznego punktu widzenia. Bo ja sobie zdaję sprawę, że bardzo wiele kobiet, kiedy dostaje informację, że dziecko będzie ciężko chore albo że będzie miało wadę letalną, jest przerażona. Ale kiedy ma wybór, kiedy musi się w sobie zastanowić, co wobec tego zrobi, kiedy to dziecko się rodzi i nawet jest bardzo ciężko chore, to ona sobie zawsze może powiedzieć, miałam wybór, wybrałam tak, to jest moje życie, które wybrałam. Teraz wyobraźcie sobie, że tej kobiecie, która wybrała urodzenie dziecka, mówimy, musisz urodzić to dziecko, to jest twój obowiązek, to jest przymus, prawo cię zmusza. I wtedy odchodzi ten element, ja sobie wybrałam takie życie, poniosę je dalej, to jest mój heroizm, albo nawet nie tyle heroizm, to jest moja olbrzymia miłość, a tu się pojawia, nie, ktoś mi to kazał zrobić. I chciałabym wam powiedzieć, że mamy przykład, jak to się przekłada na relacje między takimi dziećmi a rodzicami, nawet w przypadku, kiedy dzieci są zupełnie zdrowe, bo na przykład tak było w Rumunii Czałczesku, tam nie można było dokonywać aborcji i rodziły się dzieci, których rodzice nie chcieli, których zmuszono, żeby się urodziły i ci ludzie nie byli w stanie tak kochać tych dzieci. I biorąc pod uwagę, jak olbrzymim wysiłkiem jest opieka nad dziećmi, które są chore, które mają wady genetyczne, to fakt, że nawet nie możesz wybrać, że chcesz na siebie wziąć ten ciężar, też jest dla ciebie szkodliwe, że się tak wyrażę, w tych relacjach z dzieckiem. Więc to nie jest tak, że odebrano wybór tylko kobietom, które ewentualnie zdecydowałyby się usunąć tą ciążę. Odebrano wybór absolutnie wszystkim. W tym momencie, w takim przypadku, kiedy dziecko może urodzić się chore, czy może się urodzić i zaraz umrzeć, czy ma wady letalne, nikt nie ma wyboru. I to jest moim zdaniem też ważne, żeby dodać, że to nie, że ten wybór zabrano absolutnie wszystkim. W tym momencie, w tym przypadku nikt nie ma wyboru. Obie strony.
Wydaje mi się, że to jest kwestia taka, że jest takie pewne skrzywienie, to nie wiem jak to nazwać, ale chodzi mi o to, że w sytuacji, w której jakaś decyzja, jakieś prawo jest zgodne z twoją własną decyzją, to możesz odnieść takie wrażenie, że ono jest dobre, tak? Bo okej, jakby w porządku, tak? Ja jestem osobą, która by nie dokonała aborcji i to prawo mówi, że nie dokonam aborcji, więc okej, jakby nie ma problemu. Więc wtedy polecam sobie zrobić taki eksperyment w swojej głowie i wyobrazić sobie, że ten ograniczony wybór działa w drugą stronę. Wszystkim osobom, które jakby same nie zdecydowałyby się na dokonanie aborcji, polecam sobie pomyśleć, co by było, gdyby ten wybór ograniczyć, w sensie zablokować ten wybór, ale w drugą stronę i powiedzieć, okej, jeżeli dziecko ma, czy jeżeli płód ma określone wady, to w tym momencie aborcja jest nakazana na przykład. Jakbyście wy się z tym czuli? To byłoby dokładnie takie same odebranie wyboru, tylko że to odebranie wyboru byłoby niezgodne w tym momencie z waszym naturalnym wyborem, więc mam wrażenie, że to jest ta kwestia, tak? To nie jest kwestia, po raz kolejny, to nie jest kwestia tego, czy twój personalny wybór jest A czy B. To jest kwestia tego, czy masz mieć ten personalny wybór, czy go masz nie mieć. I to, że akurat twój personalny wybór jest zgodny z tym, co chce ci narzucić państwo, nie powinno wpłynąć na to, że walczymy w tym momencie o możliwość wyboru, indywidualnego wyboru dla każdej osoby, której ta kwestia dotyczy. I to jest coś, co jest bardziej istotne niż twój personalny wybór, tak? To się zresztą jakby dotyczy, mam wrażenie, że każdego prawa, każdego wyboru. Można powiedzieć, że tak, zobacz, taka głupia rzecz. Dokonujemy wyborów prezydenckich na przykład. O, mamy wybory prezydenckie, mamy kandydata A i kandydata B. Nieważne o co chodzi. I teraz wyobraź sobie, że twój kandydat B, którego ty popierasz, stwierdza, jak imperator stwierdza, już nie ma teraz wyborów, ja teraz będę, wymyśla sobie tytuł, jakimś generałem zarządzającym.
Generalissimusem.
Generalissimusos zarządza... Nie, próbuj wymyślić jakiś nowy, taki, żeby był ciekawy. Imperatorem generalnym. O, na przykład jestem. Nie było chyba czegoś takiego. To jest polityk, którego powiedzmy w demokratycznym kraju popierałeś. Czy to oznacza, że w tym momencie musisz stwierdzić, okej, no to dobrze, nie ma problemu? No nie, bo problem nie jest taki, czy popierasz, czy ty w jaki sposób ty decydujesz, tylko problem polega na czymś zupełnie innym. To może się wydawać zbieżne. I mam wrażenie, że tutaj często, ja wiem, że trochę zbaczam z tematu, ale to jest w ogóle problem, który bardzo często się pojawia w dyskusji publicznej. Że ludzie nie potrafią wyjść poza swoją własną decyzję i założyć, że okej, moja decyzja, czy mój wybór w danej kwestii, czy mój światopogląd nie powinien oznaczać tego, że to staje się prawem, albo że w sposób niedemokratyczny, albo odbierający komuś wybór, ta moja opcja, moja prywatna, zostaje narzucona innym. To, że ja bym tak wybrał, nie powinno mieć znaczenia w tym wypadku. To była skomplikowana wypowiedź, mam nadzieję, że wiesz, co próbuję powiedzieć.
Tak, wydaje mi się, że tutaj zresztą bardzo dobrze możemy to powiązać w ogóle z faktem, że to, co się dzieje wokół aborcji w Polsce i z tym prawem do wyboru jest bardzo mocno związane z wiarą, z religią. Część osób przecież wywodzi, i to spora część, swoją niechęć do aborcji z religii katolickiej, ponieważ Kościół katolicki jest głęboko przeciwny aborcji. Uważa, że każde życie, jakby każdy zarodek jest życiem, którego nie wolno zabijać. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne. W Polsce jest wolność wyznania. Każdy ma prawo wybrać sobie wyznanie, które jest jego, i w ramach nauki Kościoła, Kościół może mu mówić różne rzeczy. Może wam mówić o grzechu, zbawieniu, może wam mówić, że jeśli będziecie się spowiadać, chodzić do kościoła, nie pracować w niedzielę, to w ostatecznym rozrachunku po śmierci zostaniecie zbawieni. I to nie ma w tym nic złego. Kościół ma do tego prawo. Problem tylko polega na tym, że w tym momencie znaleźliśmy się w sytuacji, w której coś, co wynika z osobistej wiary części osób i wpływa na ich decyzje i jest kwestią wiary, nagle ma stać się prawem. I to jest bardzo niebezpieczny mechanizm, dlatego że po pierwsze, w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest preambuła, która dosyć wyraźnie wskazuje, że obywatele tego kraju nie wierzą tylko w to, co mówi Kościół katolicki, a więcej, nie wszyscy wierzą w ogóle w istnienie Boga. A po drugie, istnieje teoretyczna przynajmniej, bo w Polsce to zawsze jest chwiejne, rozdzielność Kościoła od państw. Kościół ma wam prawo narzucać najróżniejsze rzeczy, korzystając z sankcji religijnych. Innymi słowy, jeśli dokonasz aborcji, popełniasz grzech, do widzenia, nie idziesz do nieba. Ale jeśli na podstawie tej wiary próbuje się kształtować prawo, no to tutaj wchodzimy na taką bardzo niebezpieczną drogę. No, nie chcę tutaj, a właściwie mogę tutaj przywołać państwa na przykład, gdzie dominującą religią jest islam. No i nagle się okazuje, że życie społeczne, polityczne, prywatne jest uzależnione całkowicie od nakazów religijnych, no bo prawo zostaje dostosowane do religii. I tutaj to, że ktoś prywatnie wierzy, że aborcja jest grzechem, nie jest niczym złym. Możesz tak wierzyć, ale w momencie, w którym ludziom, którzy nie podzielają tej wiary, to narzucasz, to robisz to źle. Dlatego, że twoim zadaniem jako wierzącego ewentualnie jest nawrócić ludzi na twoją wiarę, żeby wierzyli tak jak ty, a nie wziąć element prawny i zastąpić wiarę prawem, bo to są dwie różne rzeczy. I tutaj chciałabym wam zaznaczyć, że przecież nie chodzi o to, że nie mamy żadnych badań naukowych dotyczących kwestii tego, kiedy zaczyna się, jeśli możemy powiedzieć, życie ludzkie, kiedy pojawia się ból, cierpienie, świadomość. Mamy badania naukowe. Między innymi dlatego w większości krajów aborcja jest jednak ograniczona pewnym przedziałem, jeśli chodzi o wiek płodu. Natomiast założenie, że no jakby każdy zarodek jest życiem, jest kwestią wiary. To wyście wybrali, że będziecie wierzyć w taką, a nie inną interpretację rzeczywistości. Macie do tego prawo, ale to prawo nie daje wam możliwości czy prawa narzucania tej wizji wszystkim innym. Jeśli chcecie, żeby ludzie podzielali taki światopogląd, to musicie ich nawrócić na swoją religię. To jest droga wiary, a nie zmiana prawa. Bo to jest już bardzo niebezpieczna droga, która, prawdę powiedziawszy, nie wiem, dokąd mogą się nas potencjalnie zaprowadzić tak naprawdę, bo jeśli raz uznamy, że można kształtować prawo w zgodzie z jakąś konkretnym wyznaniem, no to zasadniczo rzecz biorąc, dlaczego jutro na przykład nie zakażemy rozwodów, którym Kościół katolicki też jest przeciwny?
Myślę, że jest generalnie bardzo dużo rzeczy, których mogłyby być kolejnymi krokami idąc tą samą logiką, a cały czas, ja znowu wracając do tego, to cały czas jest to taka kwestia, że jeżeli ktoś, kto uczestniczy w tej dyskusji, jest wierzący, jest częścią Kościoła katolickiego i jakby przyjmuje te zasady, to może odnieść takie wrażenie, że to prawo albo na niego nie wpływa w najlepszym wypadku, albo jest zgodne z jego wiarą, czyli dobrze, nie? Jakby mam wiarę moją X i teraz pojawiło się prawo zgodne z moją wiarą i to w sumie, czyli się zgrywa, wszystko w porządku. Może można odnieść takie wrażenie. Tymczasem, kurde, trzeba pamiętać, że niezależnie ile procent w jakimś kraju, czy jak popularna, czy jak ważna jest dana religia, czy jak dany system wierzeń, to nie można zapominać o tym, że to, że jesteś częścią tego, nadal jest jakimś tam twoim wyborem. I to jest ta kwestia, tak? Jeżeli chcesz, żeby twoje poglądy i twój wybór na dany temat był szanowany i był jakby akceptowany, no to musisz pamiętać, że to jest twój wybór, tak? Że okej, istotna jest wiedza o tym, że nawet jakby religia, która jest jakąś tam tam, bo powiedzmy sobie szczerze, okej, tego trudno uniknąć. Niezależnie od tego, jakie są faktyczne statystyki tego, ile osób naprawdę wierzy, ile osób praktykuje religię katolicką i tak dalej, i tak dalej, to trzeba pamiętać, że u podstaw kultury naszego kraju leży religia katolicka. Jest jakby zawsze była istotnym elementem tego. Trudno traktować Polskę, jak czy omówić o historii Polski, czy o społeczeństwie Polski, bez brania pod uwagę Kościoła. I można to zacząć brać za pewnik, w sensie, że Kościół jest tak bardzo zrośnięty z polską kulturą, czy religia katolicka jest tak bardzo zrośnięta z polską kulturą, że w zasadzie nie ma co tego rozdzielać. Ale ważne jest to, żeby ludzie, nawet którzy są w większość, ja nie wiem, trudno mi powiedzieć na tym etapie tak naprawdę, można powiedzieć, że na przykład w Polsce większość osób to są katolicy, bo mam wrażenie, że to zależy, jak zdefiniujesz katolika. Czy zdefiniujesz jako osobę, która regularnie chodzi do kościoła, czy zdefiniujesz jako osobę, która jest ochrzczona, bo zakładam, że w tym momencie statystyka rośnie niesamowicie. Wiemy, że religia katolicka jest w Polsce OP, powiedzmy, tak? Jak jesteś katolikiem, to generalnie masz mniej problemów niż nie jesteś w mniejszości, powiedzmy, tak? Co nie zmienia faktu, że mam wrażenie, że to jest tak, że o prawa mniejszości powinna walczyć większość tak naprawdę, nie? I powinny być jakby akceptowane przez większość, że powinno się pojawić takie zrozumienie, że okej, nawet jeżeli jestem częścią kościoła katolickiego, to ktoś inny może nie być i ja muszę pamiętać, brać poprawkę, że niezależnie czy ten kościół ma 25, 3 czy 99% obywateli podziela moją wiarę, to muszę pamiętać o tym, że ten 1%, który jej nie podziela, nadal zasługuje na to, żeby móc to normalnie robić i na to, żeby nie narzucać mu tego, nawet jeżeli 99% świadomie wybiera taki system wierzeń. Bo to, że 99% go wybiera, oznacza, że go wybiera. Więc w momencie, w którym ten wybór, nawet jeżeli to jest 1% różnicy, nawet powiem ci więcej, nawet gdyby 100% Polaków było katolikami i wybrali to, to nadal uważam, że powinien być sprzeciw wobec ustanowienia prawa na bazie religii. Nawet jeżeli każdy byłby wierzący. Bo w tym momencie to przestałby być wybór, a stałby się obowiązek, stałoby się prawo i w tym momencie jakby ta jedna osoba wyskoczyła i powiedziała okej, ale nie chcę w to wierzyć, to byłaby w dupie, tak? I wydaje mi się, że to jest istotne i to wszyscy powinni niezależnie od religii, czy niezależnie od poglądu na te sprawy rozumieć, no.
Cały czas powtarzam, że dla mnie to, co się stało w zakresie prawnym, jest dowodem jakiegoś takiego braku wiary hierarchów, no bo to oni głównie naciskali, w swoich wiernych. Bo jeśli masz zaangażowanych wiernych, to oni powinni robić lub nie robić pewnych rzeczy, dlatego że to jest zgodne lub niezgodne z ich wiarą. Jeśli na przykład decydują się, że będą członkami kościoła rzymskokatolickiego, to się nie rozwodzą, bo to jest zgodne z ich wiarą. To nie dokonują aborcji, bo to jest zgodne z ich wiarą. To pomagają ubogim i biednym, bo to jest zgodne z ich wiarą. I sankcją za to i w ogóle przestrzenią, w jakiej się to powinno odgrywać, jest przestrzeń kościoła i wiary. I wtedy za każdym razem, kiedy ktoś postępuje w zgodzie z naukami swojej religii, może powiedzieć, spójrzcie na mnie, oto ja żyję w zgodzie ze swoją religią, oto moje świadectwo wiary. I zawsze mam takie wrażenie, że to jest taki pokaz trochę takiej bezsilności, kiedy nagle nie umiemy zmusić naszych wiernych, żeby postępowali w zgodzie z naukami i przechodzimy na tą platformę państwową. No i tutaj w ogóle mam wrażenie, że fakt, że mówimy tak dużo o kościele i tak dużo o wierze, wynika z tego, że po prostu wszyscy trochę tak czujemy, że pewne rzeczy, które musimy szanować, jako humaniści musimy szanować fakt, że ludzie są wierzący i mają różne poglądy na życie wieczne, na grzech, na moralność. Jako humaniści zostaliśmy właściwie w tym momencie zepchnięci do narożnika, bo ktoś mówi, absolutnie nie liczę się z tym, że widzisz tą wielość poglądów, ma być po mojemu i koniec. Więc ja się z tobą absolutnie zgadzam, że jakby tutaj cały czas trzeba mieć z tyłu głowy, że czasem się wypowiadamy w jakiejś sprawie i wydaje nam się, że nasze stanowisko jest dobre, ale głównie dlatego, że my mamy ten przywilej. Zresztą muszę ci powiedzieć, że mnie zawsze strasznie bawi w tej naszej całej dyskusji mężczyźni deklarujący się, czy urodziliby, czy nie urodziliby dziecka, bo przyznam szczerze, że tak jak jestem bardzo zadowolona, że ogólnie ludzie każdej płci popierają protest i strajki obecne, to jednak wydaje mi się, że powinna być jedna zasada, osoba, która nie ma macicy, nie może się wypowiadać, czy by kogoś urodziła, czy by nie urodziła, bo to ja w ten sposób mogę powiedzieć, że ja bym się nigdy nie poddała wazektomii.
Znaczy, wydaje mi się, że to jest ta kwestia, czy powiedzenie urodzenie dziecka, czy pytanie, czy to nie jest kwestia semantyczna, czy zdecydowalibyśmy się na dziecko, jakby dziecko efektem płodzenia we dwie osoby zwykle, nie? Więc mam wrażenie, że to jakby też z drugiej strony nie powinniśmy myślę, że to nie jest kluczowe w tym temacie, bo to jednak jest nadal jest temat w większości dotyczący kobiet, co nie zmienia faktu, że jakby myślę, że też nie możemy do końca ignorować głosu mężczyzn, którzy jakby też są rodzicami w tym wypadku. Nie dotyczy ich to w taki bezpośrednio fizyczny sposób, ale wydaje mi się, że to też nie jest tak, że kompletnie są pozbawieni tej części dyskusji, nie?
Nie, ja nie mówię, że nie mogą się absolutnie wypowiadać, tylko po prostu to, co mówisz, fakt, że się tego nie doświadcza fizycznie, moim zdaniem, nie pozwala podjąć decyzji, bo jednak mimo wszystko to jest bardzo fizyczna decyzja poza aspektami filozoficznymi, aspektami etycznymi.
To jest jakby kwestia zupełnie innej roli w wypadku mężczyzny, tak? I zakładam, że wydaje mi się, że okej, trzymajmy się z tych swoich ról. Jakby mimo wszystko ta rola w przypadku mężczyzny i kobiety, czy tam matki, ojca jest jakby inna, więc niech mężczyźni wypowiadają się na temat tego, na temat swojego ojcostwa, a nie na temat tego, co by oni zrobili na miejscu kobiety. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że to generalnie jest też problem tego, że takiego konceptu ojcostwa, że mam takie wrażenie, że ciężko się o tym mówi. Odnoszę wrażenie, że koncept, jeżeli jest jakiś problem z konceptem ojcostwa w społeczeństwie, czy w dyskursie takim generalnym, że jak myślisz ojcostwo, to raczej sobie wyobrażasz już większe dziecko, takie, z którym ojciec może pogadać i mu wytłumaczyć, zasadzić z nim drzewo i tam coś opowiadać, zabrać do lasu. I to jest ojcostwo, nie? Jak myślisz ojcostwo, to widzisz raczej ojca, który, wiesz, jedzie z synem do szkoły i z nim rozmawia na poważne tematy, a nie etap narodzin i małego dziecka. Mam wrażenie, że to jest bardzo kobiecy temat. A też mam wrażenie, że to jest po raz kolejny rzecz, o której często mówimy, że z takim małym dzieckiem nie pogadasz generalnie, tak? I mam wrażenie, że ta relacja z takim niemowlęciem to jest zdecydowanie bardziej oparta na emocjach i jakimś emocjonalnym przeżywaniu tego, że się ma dziecko i że się opiekuje drugą istotą. A ponieważ mężczyźni nie rozmawiają o emocjach, ponieważ jest zakaz, nie ma rozmowy mężczyzn o emocjach, to trochę są obok tego tematu. I stąd mam wrażenie, że często jest tak, że mężczyzna woli powiedzieć, co by on zrobił jako kobieta, bo to rodzenie dziecka to jest generalnie ta kobieca rzecz, nie? Więc łatwiej powiedzieć, a nie jak ojciec do niemowlaka ma podejście, bo to trzeba by o emocjach zacząć opowiadać, a to trudno.
Zgadzam się z tym absolutnie i uważam, że to jest bardzo słuszna uwaga w kontekście całego tego wypowiadania się i w ogóle całej sytuacji. Zwłaszcza, że też mam wrażenie, że jak już się to dziecko urodzi, czy ono jest zdrowe, czy chore, to też się w ogóle nie mówi o emocjach ojców. A w przypadku chorych dzieci to w ogóle bardzo często tych ojców się tak wyrzuca poza nawias tej rozmowy, że oni się sami nie czują za bardzo odpowiedzialni i dlatego mamy takie straszne statystyki odnośnie mężczyzn, którzy odchodzą od swoich żon czy partnerek po tym, jak się urodzi chore dziecko, bo jakby nie są w stanie, nie czują się odpowiedzialni za sytuację, która się zdarzyła i mają takie wrażenie, że skoro jest kobieta, to wystarczy. Dobrze, pogadaliśmy sobie trochę tak filozoficznie, mam takie wrażenie. Weszliśmy na takie tory takiego ogólnego problemu i o czym tak naprawdę mówimy, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawe byłoby teraz poruszyć tą kwestię, jak sobie z tym wszystkim próbują poradzić rządzący, bo mam takie poczucie, że dawno nie mieliśmy już takiego popisu skomplikowanej propagandy, wicia się, takiej próby zmiany rozmowy, wskazania nowych wrogów. Nie wiem, czy ty masz takie wrażenie. Ja mam wrażenie, że co pół dnia jest nowy pomysł, jak tą sprawę rozmontować.
Ja mam wrażenie, że tam w tym momencie jest taka sytuacja, wiesz, ktoś rzucił granat nagle pomiędzy wszystkich, nie? Słuchaj, dziś po raz pierwszy, dosłownie dziś jak to nagrywamy, po raz pierwszy miałem wrażenie, że istnieje jakaś strategia. Zaraz ci powiem jaka, ale to jest totalnie po raz pierwszy. Do tej pory mam wrażenie, że to była jakaś seria nieskoordynowanych ruchów ludzi, którzy częściowo się nie zgadzają z tym, co się dzieje, częściowo próbują się troszkę wycofać, troszkę nie wiedzą, co mają, co mogą, co się dzieje w ogóle. Na początku było długie milczenie, potem nagle Jarosław Kaczyński wyskoczył w ogóle kompletnie jadąc na główkę na zderzenie czołowe z rzeczywistością, tak? Wydawało się, że jakby z początku było wrażenie, że okej, standardowy tryb, będziemy przeczekiwać, po prostu będziemy siedzieć cicho, aż się znudzi protestowanie. Potem się okazało, że skala jest taka, że się nie da zaczęły się pojawiać u tych pomniejszych gdzieś tam posłów, czy jakieś takie wypowiedzi, że no, to trzeba dyskutować, to tak nie może być, to nie o to chodzi, tak, i to nawet takich, którzy wcześniej pisali, super, sukces, a teraz to nie możemy do tego dopuścić, nie? Po czym wjechał na białym koniu Jarosław Kaczyński, który stwierdził, nie, chuj, będziemy się bili. Co się dzieje w ogóle? I takie wow, ja, wiesz, po czym potem nagle Kinia, mała podróżniczka, wyskoczyła, że ona to w sumie trochę tak, a trochę nie, ale nie bardzo ten, więc tam potem Andrzej coś, nasz prezydent, się okazał, że istnieje i powiedział, że on to w sumie tak, nie ten, na co mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński jest troszkę obrażony na prezydenta, że on w ogóle się wypowiedział, nie wiem, czy widziałeś wypowiedź dzisiejszą Kaczyńskiego. No ma prawo się wypowiadać, bo jest prezydentem, to się powiedział, żegnam, nie mam więcej pytań, więc generalnie Jarek obrażony.
Ale wiesz, bo Duda jest teraz taki dzielny, bo on siedzi w jakiejś willi, chyba w jakimś bunkrze, ma koronawirusa, wie, że jak do niego nie przyjdzie, to nagle tak załapał wiatru w żagle.
wow, bo kompletnie mam wrażenie, że seria kompletnie chaotycznych ruchów. Mam wrażenie, że tam jak w środku jest jakaś panika, bo nikt nie wie, co się dzieje. Dziś mówię, po raz pierwszy zauważyłem jakąś, coś to uznaję za taktykę. Mianowicie widziałem kilka różnych wypowiedzi, które koncentrują się, jakby mówiąc wprost, cytując mojego własnego tweeta, generalnie rząd chyba postanowił wycierać sobie gębę dziećmi z zespołem Downa. Generalnie nagle się okazało, że cała ta dyskusja, jakbyś czytała wypowiedzi ostatnie, to cała ta dyskusja w sumie jest o dzieciach z zespołem Downa i to o to chodzi. Po prostu, czy można, czy nie można zabijać dzieci z zespołem Downa. I teraz jest taki dyskurs. Nagle premier mówi, no, bo to głównie chodzi o dzieci z zespołem Downa. I szczerze mówiąc, jakby tak pomijając cynizm tego wszystkiego, to mam wrażenie, że to jest dobry zabieg z takiego punktu widzenia czysto PR-owo-strategicznego. Że ktoś im to, kto ogarniał temat, dobrze im to podpowiedział. Jakkolwiek, patrząc tak, wiesz, czysto analitycznie, tak? Przedstawienie tego jako problemu tylko i wyłącznie, że to jest problem, który dotyczy tylko i wyłącznie dzieci z zespołem Downa, a to jest konkretnie rzecz, którą mówią nagle teraz, nie z tego nizowego, to jest nadanie bardzo konkretnej twarzy temu problemowi. Jak słyszysz dziecko z zespołem Downa, to wiesz, co sobie możesz wyobrazić. Wiesz, jak taka osoba wygląda. Nagle to przestaje być zarodek, nagle dostaje to twarz konkretnej osoby i mam wrażenie, że to przy całym cynizmie jest taktyką, która będzie dla wielu osób, które są niezdecydowane, taki sposób komunikowania o tym, może ich pchnąć w tę stronę prorządową, bo jakby jest taki bardzo na emocje wpływający. Wiesz, o co mi chodzi?
Tak, zdaję sobie sprawę. Zresztą to od samego początku tak naprawdę pojawiał się ten motyw. No nie ukrywajmy, że jedną z osób, która jest najbardziej jakby zwolenniczką zaostrzenia prawa aborcyjnego jest Kaja Godek, która ma syna z zespołem Downa. I to jest w ogóle o tyle ciekawe, że sprowadzanie całej tej dyskusji na ten jeden konkretny przypadek rzeczywiście jest bardzo na rękę władzy. Co prawda statystyki tego nie potwierdzają, bo po pierwsze procent wszystkich aborcji, które są dokonywane ze względu na zespół Downa, to jest 20%. Po drugie, w Polsce nadal rodzą się dzieci z zespołem Downa, w związku z tym widać, że kobiety podejmują jednak decyzję, żeby te dzieci urodzić. Że to nie jest tak, że jak kobieta słyszy zespół Downa, to w ogóle żadne dziecko się w Polsce z zespołem Downa nie urodziło od czasu, kiedy istnieją te przepisy. No i jest jeszcze ten problem, że oczywiście pokazuje nam się tylko część dzieci z zespołem Downa, ponieważ, jak pewnie wiecie, zespół Downa jest zespołem, który rzeczywiście nie jest jednoznaczny. Bo są takie przypadki, kiedy jest to osoba w pełni sprawna intelektualnie, która po prostu wygląda inaczej, może mieć pewne ograniczenia. Są to bardzo często osoby, które mają pewne ograniczenia, ale mogą prowadzić życie no, na pewnym przyzwoitym poziomie, ale bardzo często są to osoby, które oprócz zespołu Downa mają także cały zespół innych bardzo ciężkich chorób i cech, które sprawia, że ich życie jest no, pełne cierpienia i bólu i są nieuleczalnie chore. I mam też takie poczucie, że jedną rzecz, która jest wyjątkowo cyniczna, kiedy mówimy o takim przedstawieniu sprawy, to fakt, że można wprowadzać osoby z zespołem Downa do społeczeństwa w bardzo dobry sposób, jeśli istnieje odpowiednia sieć pomocy rodzinom, tym osobom, jeśli mamy cały jakby system szkolnictwa, pomocy, edukacji, dostępu szybkiego do specjalistów. Tego wszystkiego w Polsce nie ma. Kiedy tego wszystkiego w Polsce nie ma, to nagle mówienie ludziom, że ej, ale słuchajcie, to chodzi o to, że ludzie nie chcą, kobiety nie chcą rodzić dzieci z zespołem Downa, to jest troszeczkę takie stwierdzenie, nic im nie dajemy, w żaden sposób nie pomagamy, niech sobie radzą same, jak umrą przed swoimi dziećmi, a przypominam, że bardzo często ten zespół Downa pojawia się, kiedy jest starsza matka, w związku z tym no nie jest nic dziwnego, że przy naszych możliwościach obecnych, kiedy ludzie z zespołem Downa nie żyją już kilkunastu czy 30 lat, ale kilkadziesiąt lat, no to te dzieci dostają sierotami i nagle jest takie powiedzenie, jak one się nie chcą zdecydować na to, żeby samotnie, bez naszej pomocy, wychowywać osobę, która prawdopodobnie nie będzie mogła nigdy być samodzielna i nie będzie wiedziała, co się z nią stanie po jej śmierci. Więc jest to bardzo cyniczne, ale zgadzam się z tobą, że jest to zabieg dobry, chyba pierwszy w tych rzeczywiście absolutnie chaotycznych działaniach rządu, bo też widać było, że z punktu widzenia propagandowego oni kilka rzeczy zrobili. Pomijając Jarosława, który powiedział, że to wszystko jest wojna z Kościołem i odesłał wszystkich, żeby się bili na ulicach, no to chociażby to twierdzenie, że błyskawica to jest Hitlerjugend, co jest moim ukochanym w ogóle zabiegiem propagandowym, bo to jest taki typowy zabieg, jak nie wiesz co powiedzieć, to powiedz Hitler.
Jakby, wydaje mi się, że to jest w ogóle wyjątkowa sytuacja pod względem PR-owym. Nawiążę do mojego ulubionego człowieka w polityce w tym momencie, najlepszego człowieka na świecie, zbawcy narodów, człowiek porozumienie, człowiek spokój, człowiek dyskusja, człowiek po prostu dobro, Szymon Hołownia.
Człowiek, musimy o tym porozmawiać.
Mianowicie cieszy mnie to, że generalnie poza Szymonem Hołownią w tym momencie, to całe te protesty, mam takie wrażenie, że pierwszy raz od dawna nikt nie próbuje się przykleić za wszelką cenę do z polityków, za wszelką cenę do tych protestów, bo one są na tyle, powiedzmy, wulgarne i takie przepełnione po prostu generalną niechęcią do polityki jako takiej i po prostu poczuciem tego, że ma się dość. To jest inny protest niż do tej pory. To nie jest protest, że opozycja protestuje przeciwko rządowi. To jest generalnie społeczeństwo, które jest wkurwione i protestuje przeciwko wszystkiemu, wszelkim przejawom wpieprzenie im się w rzeczy, nie? Nam się w rzeczy. To jest istotne i to jest ważne. Dzisiaj widziałem bardzo ciekawą analizę taką językową tego hasła wypierdalać, które się wszędzie pojawia, że jak bardzo one jakby z takiego punktu widzenia jakby wizerunkowego rozbraja tak naprawdę drugą stronę, bo co odpowiesz na coś takiego? To nie są żadne żądania, to nie jest żadne zaproszenie do dyskusji, to jest tak jednoznaczne i tak ukierunkowane, że jakby nie bardzo jesteś, rozbraja to jakąkolwiek formę dyskusji, nie? Poza Szymonem Hołownią, który oczywiście próbuje na tym wszystkim zbić kapitał polityczny, mimo że jakby ja mam straszne uczucie na niego. Uważam, że to jest człowiek, który generalnie po pierwsze jest mistrzem w ustawieniu się w odpowiedni sposób, a przede wszystkim to, co budzi moje jakby największe obawy takie, że to jest człowiek, który nie rozwiązuje żadnych problemów, ale odnosi się bezpośrednio do ludzi, których te problemy nie dotyczą, ale ci ludzie wiedzą, że one istnieją. Więc powiedzenie, że no dyskusja, no równowaga, takie centrystyczne pierdolenie, czy symetrystyczne, sprawia, że ludzie, którzy go popierają, czują się w tym wszystkim, a to fajnie, bo my tu zgoda, Szymon Hołownia, z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy go lubią, sorry, ale mam wrażenie, że on nie rozwiązuje żadnych problemów, ale sprawia wrażenie takiego rozsądnego, że tu pogada ze wszystkimi, wszystkich szanuje, ale nie rozwiązuje żadnych problemów, poza problemem takim, że osoby, które go popierają, mogą się poczuć lepiej popierając go, bo sprawia wrażenie, wiesz co mi chodzi, sprawia wrażenie, że o, tak to mądrze brzmi wszystko, nie? Więc jak nie jesteś częścią tej grupy, której ten problem bezpośrednio dotyczy, to może odnieść wrażenie, że spoko, ale i tak generalnie potem się okaże, że ważniejszy jest mur, albo to, żeby nie przeklinać, nie?
Tak, no ja tutaj mam dwie uwagi do tego, co mówisz. Pierwsze to mam poczucie, że to wypierdalać i w ogóle ton tych protestów jest spowodowany nie tylko treścią tego, co się stało, ale też sposobem, w jaki to zrobiono, ponieważ rzeczywiście społeczeństwo kilka razy dało do zrozumienia od 2016 roku, że tą typową demokratyczną procedurą, czyli przyjęcie ustawy, czy nowelizacji ustawy przez parlament, ono sobie nie życzy. Rządzący mieli jasny przekaz, że społeczeństwo sobie nie życzy. I zrobili to naokoło, zrobili to korzystając z takiej procedury, o której wiedzą, że nie można jej odwołać i to zwłaszcza, że to wykorzystali no jednak mimo wszystko bardzo dyskusyjny skład Trybunału Konstytucyjnego. Ja podam jeden z bardziej dyskusyjnych elementów. Krystyna Pawłowicz, która orzekała w tej sprawie, podpisała się pod poprzednim wnioskiem o to, żeby Trybunał to rozpatrzył. To jest wyjątkowo z punktu widzenia prawnego i demokratycznego wyjątkowo paskudna sytuacja i mam wrażenie, że stąd jest taki poziom niezadowolenia, dlatego że to jest autentycznie splunięcie obywatelom w twarz, kiedy wiedząc, że nie popierają takiej zmiany, robisz to naokoło przez Trybunał, który sam ustawiłeś, jako absolutny pokaz siły i popis siły, pokazanie, że właściwie w tym kraju można zrobić wszystko i że głos wyborców właściwie się dla ciebie nie liczy. Natomiast jeśli chodzi o Szymona Hołownię, to ja bym chciała zwrócić uwagę, że to, co robi Szymon Hołownia, to jest bardzo ładny przykład populizmu, bo nam się populizm wydaje jest czymś takim, że przychodzisz i mówisz, że dasz wszystkim 500+ i to jest populizm. Populizm jest takim prowadzeniem polityki, w którym mówisz ludziom to, co chcą słyszeć, a niekoniecznie to, co możesz im dać. I rzeczywiście Szymon Hołownia mówi dokładnie to, co ludzie chcą usłyszeć. Ludzie chcą usłyszeć, że będzie rozmawianie, że będzie tak spokojnie, że będziemy bezpartyjni, zresztą to jest bardzo charakterystyczne dla populizmu, że sięga po taką narrację, że będziemy robili politykę poza polityką, prawda? Bo ludzie czują, że polityka jest brudna, ale tu przychodzi Szymon Hołownia, który nie jest z polityki, ze świata rozrywki. Nie powiem, jacy politycy obecnie są ze świata rozrywki. I że on tutaj to wszystko zrobi i będzie ładnie, będziemy rozmawiać. I to jest taki bardzo piękny populizm. Czyli nie rozwiązujesz, tak jak słusznie zauważyłeś, żadnego problemu. Nie przedstawiasz żadnego programu, który naprawdę rozwiązywałby problem, ale mówisz ludziom to, co chcą słyszeć. I rzeczywiście mam wrażenie, że to dobrze pokazuje, jakby dlaczego akurat Szymon Hołownia się wychylił, bo jego program nie dotyczy faktów, ale sposobu sprawowania władzy. I jeśli ten protest jest rzeczywiście skierowany w to, jak PiS rządzi, to przychodzi Hołownia i mówi, ja będę robić praktycznie to samo, ale inaczej, w innym stylu. Więc dla mnie to jest, ja mówię cały czas, dla mnie różnica między PiS-em a Hołownią to jest wybór bardziej estetyczny niż tak naprawdę polityczny.
Generalnie Szymon Hołownia celuje w tych takich, w Polsce trudno o tym mówić w ten sposób, ale generalnie Szymon Hołownia celuje do, wiesz, białych mężczyzn heteroseksualnych, ale takich, którzy nie chcą bić innych, ale generalnie problem ich trochę nie dotyczy, więc najfajniej w sumie jakby było tak, jak jest, bo jest spokojnie, jakby czy musimy się kłócić za wszystko? Nie, nie, pogadajmy, podyskutujmy, siła spokoju, generalnie spoko, ale on nie chce rozwiązywać żadnych problemów, bo rozwiązanie któregokolwiek problemu sprawiłoby, że ci skrajni z drugiej strony by byli na niego wściekli, tak? A generalnie on nie budzi chyba u nikogo, poza ludźmi, których naprawdę generalnie ta postawa, o której mówimy teraz, denerwuje, jak na przykład mnie, generalnie nie budzi u nikogo takiej bardzo dużej niechęci, dlatego że nie porusza żadnego tematu w taki sposób, żeby wzbudzić niechęć w nikim, tylko mówi takie bardzo duże, okrągłe rzeczy, to posa pogadajmy, tu porozumienie i tak dalej, i tak dalej. I celuje w ten sposób w ludzi, dla których większy, którzy tak naprawdę, ponieważ problem ich nie dotyczy, to trochę nie oczekują jego rozwiązania, tylko że najlepiej byłoby, gdybyśmy o tym problemie nie rozmawiali, tak? W tym momencie oczywiście obecna władza nie jest taką grupą, tak? Bo oni idą na starcie, jakby bardzo często właśnie wsadzają kij w mrowisko jedno po to, żeby w drugim mrowisku ich lubili i tak dalej, tak? A wracając jeszcze do rządu, kurczę, dzisiaj była konferencja prasowa premiera w sprawie pandemii. Dla mnie jakby pokazem takiej bezczelności było to, że ta konferencja zaczęła się od takiego nawoływania do społeczeństwa, żeby no zostańcie w domach, bo generalnie opierdol był na starcie. Taki delikatny, w sensie taki pasywno-agresywny, ale generalnie no wzrosło nam, bo z domu wychodzicie protestować. Ja nawołuję do tego, żeby przestać protestować, nie? Trudno się było spodziewać czegoś innego. Chyba że spodziewali się, że jakby skala obaw przed pandemią będzie tak duża, że ludzie nie wyjdą na ulicę i że właśnie chcieli, okej, zróbmy to teraz, to ludzie nie będą protestować, bo jest pandemia, nie? Tymczasem ludzie protestują i nagle jest, wiesz, to jest tak, podpaliliśmy dom. Czy domu, czy mógłbyś nie przestać płonąć? Bo to jest dla wszystkich niekorzystne. Więc to jest takie, okej. Pojawiło się, znowu, podczas konferencji pojawiło się pytanie o jakieś konkretne rozwiązania. Coś się jakby, okej, fajnie, że mu to przeszkadza, że protesty są, ale czy te protesty doczekają się jakiejś odpowiedzi? No to znowu dostaliśmy taką jakąś super okrągłą odpowiedź o tym, że no... Znaczy, to była odpowiedź, która nie stanowiła... Sorry za streszczanie konferencji prasowej, ale to była piękna odpowiedź, która nie stanowiła odpowiedzi na pytanie, bo odpowiedź była mniej więcej w rodzaju, no, to jest orzeczenie Trybunału, ale no, prawo jest prawem i nie wiem, co powiedzieć więcej. Więc jakby w tym momencie, zobacz, jesteśmy w tej sytuacji, że my czekamy, co dalej, jakby co się dzieje? Są jakieś postulaty, coś? Nie, nic się nie dzieje na razie. I to mnie zastanawia też.
Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja myślę, że to też, należy o tym głośno mówić, sytuacja, w której o tym, co właściwie zamierza zrobić władza w państwie, w którym ma pełnię władzy, PiS ma wszystko, wnioskujemy na podstawie jakichś półsłówek, nagle wychodzi Kaczyński z jakimś oświadczeniem, jako wiceminister do spraw bezpieczeństwa, mówi, że no w sumie to wyborcy PiSu muszą właściwie bronić kościołów sami. Tak jakby nie mówił w imieniu państwa, które ma, no, środki przymusu, ma policję, policja ma bronić różnych rzeczy, a nie wyborcy. Wychodzi Morawiecki, mówi, że to w ogóle to jest nieporozumienie i że kobiety źle zrozumiały i aborcja w Polsce nadal jest oczywiście dostępna, tylko że kobiety źle zrozumiały. Wychodzą posłanki PiSu i mówią, że nie, no w ogóle, to jest był mój ulubiony fragment tego chaosu informacyjnego. Wychodzą posłanki PiSu i mówią, no jesteśmy za ustawą za życiem, nie wiem, czy wiecie, jest taka ustawa w Polsce, rzeczywiście ona daje 4000 zł ludziom, którym się urodzi ciężko chore dziecko, jakby 4000 zł na cokolwiek starczyło. No i że jesteśmy za życiem. I tutaj ich pyta dziennikarka, to czy mogłaby pani zadeklarować, żeby pani urodziły takie dziecko? One mówią, że to pytanie jest niegodne i wychodzą, bo prawda, pytanie o twoje własne poglądy jest dla ciebie niegodne. I nagle mam takie po prostu wrażenie, że oni zapędzili się w kozi ruch i nie to, że oni nam nie chcą powiedzieć, co zrobią, oni nie mają zielonego pojęcia, co z tym zrobią, bo rzeczywiście mogliby nie publikować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale to stawia wszystkich w bardzo niebezpiecznej sytuacji, to znaczy rzeczywiście musiałby PiS powiedzieć, że wyrok jego własnego Trybunału jest tak niedopuszczalny, że go nie opublikują. Zresztą to ma te swoje konsekwencje prawne, dlatego że i tak szpitale mogłyby się bać, że ten wyrok zostanie opublikowany zaraz i wtedy podlegałyby prawu. Odrzucili moim zdaniem jedyną rozsądną propozycję, to znaczy propozycję lewicy, żeby po prostu nie penalizować aborcji w Polsce, dzięki czemu jakby ona byłaby zakazana i dozwolona jednocześnie. I tak naprawdę w tym momencie to ja myślę, że oni nam nie mówią, co zrobią, poza tym, żebyśmy zostali w domach, bo im się kraj rzeczywiście pali i oni nawet nie to, że proszą kraj, żeby się nie palił, ale oni nawet nie wiedzą, gdzie jest gaśnica.
Generalnie mam wrażenie, że tutaj duży problem jest konkretnie z Jarosławem Kaczyńskim, bo ja myślę, że to mnie zastanawia, bo zawsze się mówiło o Kaczyńskim tak albo, że coś z nim jest nie tak, albo, że wielki stratek. Ale tutaj, kurczę, to ostatnie przemówienie, które było w ogóle absurdalne według mnie, bo nagle, wiesz, on kim tam jest, wiceministrem czegoś, whatever?
Do spraw bezpieczeństwa.
pracownik dostał stanowisko, bo kolega. Słuchaj, ja nie potrafię, jak autentycznie, jeszcze tydzień temu, słuchaj, ja teraz nie jestem wiceminister bezpieczeństwa, whatever, jakby nieważne, wiadomo, że Kaczyński, to jest nazwa stanowisko, ale wiadomo, że Kaczyński stoi za tymi wszystkim. Przy tym jednocześnie jest coś absurdalnego w tym, że nagle on ma orędzie do narodu, a w tym czasie prezydent siedzi zamknięty w bunkrze w willi, jego córka, która jest nikim, publikuje na Twitterze oświadczenie, to w ogóle kompletnie jakaś abstrakcyjna sytuacja, ale mam wrażenie, że w tym wszystkim, byłem, wiesz, w siedzibie PiSu i nie rozmawiałem tam z ludźmi, ale generalnie mam wrażenie, że co by oni nie próbowali, no to jakby Kaczyński podjął decyzję, że gaz do dechy i jedziemy na zderzenie z rzeczywistością. I kurczę, ale ktoś odskoczy, nie? I mam wrażenie, że on tam, że gdyby nie to, jaką on ma postawę pokazaną w tym całym oświadczeniu, orędziu czy cokolwiek, to myślę, że oni by się próbowali z tego rakiem wycofać i próbowaliby jakoś tam, by ludzie, jakby się wycofali, to ludzie by tam zapomnieli, czy tam to ich trybunał, czy nie ich trybunał, whatever. Za chwilę by ludzie zapomnieli. Ważne, żeby się wycofali. A mam wrażenie, że on leci na zderzenie czołowe z rzeczywistością i nie jest już strategia żadna, tylko że to już jest, wiesz, kompletnie wkręcone, nie? Co jest, to jest niebezpieczne podwójnie.
Ja mam wrażenie, że przede wszystkim bardzo widać, że coś, co zawsze było taką największą mocą PiS-u, znaczy, że PiS zawsze mówił jednym głosem. Kaczyński mówił, co mówimy? I wszyscy mówili tym głosem, że to się posypało. Znaczy, dla mnie jakby, ja wiem, że Andrzej Duda nic tam nie zaoferuje poza lajkami na Twitterze, ale fakt, że on powiedział cokolwiek, co nie jest słowo w słowo tym, co mówi Kaczyński. To, że Morawiecki też ma takie, na zasadzie powiedział, no mamy policję i policja nas broni, a w ogóle to bądźcie źli na mnie, a nie bądźcie źli na kogo innego.
No to takie, to było takie słodkie, ale w ogóle ojej, to było takie, to myślę, że też mu jakiś dobry PR-owiec podpowiedział, szczerze mówiąc, bo to brzmiało takie, tak, tak, ja się poświęcę, bądźcie źli na mnie, ale nie dla, dla waszego dobra, ja wezmę to wszystko na klatę. To było takie ojoj, że może Morawiecki po prostu gdzieś na boku wynajął PR-owca, bo stwierdził, kurwa, co ja mogę z tym Kaczyńskim. Ja się zastanawiam, w którym momencie ci ludzie pękną, tak? W którym momencie?
Jakby, no ja też.
Bo to jest tak, to chyba nie jest tak, że Jarosław Kaczyński ma haki na każdego w PiS-ie. Oni z jakiegoś powodu tam wszyscy powtarzają to, co on mówi. Ale myślę, że będzie ten taki moment, kiedy powiedzą, okej, okay, abandon ship. Jakby to już jest ten moment, gdzie kraj płonie, Kaczyński w środku tego jeszcze benzynę leje. Dobra, to jest ten moment, kiedy już zakładamy, okej, okay, wiesz, trzeba stawiać po której stronie stanąć w tym rozpierdolu, nie? I myślę, że nadejdzie taki moment, że zacznie się tam sypać, że ci ludzie zaczną sami mówić, okej, okay, dobra, czas powiedzieć stop.
No ja mam bardzo podobne wrażenie, zwłaszcza, że przecież przypominam wam, że zanim się zaczął pożar w burdelu, to były te bardzo długie negocjacje pomiędzy, koalicyjne, pomiędzy PiS-em a Zjednoczoną Prawicą i, nie, oni się Zjednoczona Prawica nazywają to jakoś tak, Solidarna Polska, o.
Którzy to? To od Gowina, czy ci od Ziobry?
Od Ziobry.
Okay.
Od Ziobry. I też mam wrażenie, że przed wyborami już to było widać, że bardzo wyraźnie nam się kształtują różne środowiska. Ogólnie to, co się wydarzyło wokół Trybunału Konstytucyjnego i także pewne zapowiedzi wychodzące z Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że jednymi z tych, którzy idą na pełne zwarcie, są tak zwani ziobrzyści, czyli zwolennicy Ziobry, któremu już też peron odjechał dawno temu. I ja mam takie wrażenie, że Kaczyński dociska gaz do dechy, żeby pokazać, że on jest bardziej ziobrzasty od Ziobry. Ziobro siedzi chyba w ogóle w jakimś bunkrze na samoizolacji. Morawiecki ma takie, błagam, nie bijcie się między sobą, bijcie mnie, ja przyjmę wszystko. Duda z kolei siedzi w willi z koronawirusem i nagle mówi, ja w sumie to mam zupełnie inny pogląd. Czegoś takiego nie było w polskiej polityce na pewno nie za pierwszej kadencji PiS-u i nawet jeszcze wcześniej. PiS zawsze był monolitem, Kaczyński trzymał ich mocno. Właśnie, czy to miał haki, czy to miał charyzmę, czy po prostu miał dla nich idealny projekt, co zrobić dalej. Pierwszy raz od lat mam wrażenie, że sprawdza się to powiedzenie o polskiej prawicy, że polskiej prawicy nie trzeba wykańczać od zewnątrz, oni się zjedzą sami od środka.
Jest w tym wszystkim jeszcze... Jest tym wszystkim jeszcze Jarosław Gowin. Kojarzy, pamiętasz Hide Your Pain Harold, ten mem? To Jarosław Gowin to jest totalnie on, tylko nieuśmiechnięty. Jakby za każdym razem, jak na nie patrzę, jak go widzę, to mam wrażenie, że on ukrywa ból głęboki jakiś taki. To jest taki ból istnienia po prostu. Ale patrzę na niego, on zawsze jest jakiś taki smutny, taki, o kurde, co ja tu robię? Dlaczego ja tu jeszcze jestem? Kurwa, jak się stąd wykręcić z tego wszystkiego?
Jarosław Gowin ma najbardziej giętki kręgosłup w polskiej polityce i mam wrażenie, że zaczęło go trochę boleć. Ale autentycznie muszę ci powiedzieć, że sytuacja jest jak rzadko. Pierwszy raz od lat mam takie wrażenie, że kompletnie nie wiem, co się może wydarzyć. I nie mam wrażenia, żeby mogło to po prostu któregoś dnia przygasnąć, bo... No i też... Przyznam ci szczerze, że ja mam poważne wątpliwości, czy strajk kobiet może odnieść sukces w tej najważniejszej kwestii, czyli tej kwestii wyboru, bo też ja też nie mam żadnego pomysłu, jak można byłoby to odkręcić, biorąc pod uwagę, jak rzeczywiście jaką ścieżką przeprowadzono tą zmianę. Jest moja obawa taka, że może to się skończyć, nie wiem, jakimś upadkiem czy rozłamem w PiS-ie, ale jednocześnie nie znaczy to, że w ciągu najbliższych lat, co najmniej w ciągu najbliższych 3 lat, znajdzie się jakakolwiek sensowna alternatywa w Polsce, w sytuacji, w której, no, będzie się chciało, czy będzie konieczność dokonania aborcji. I to mnie jakby jako kobietę w konkretnym wieku, z konkretnymi planami reprodukcyjnymi bardzo, bardzo boli i przeraża.
Troszkę jest to taka sytuacja, że mam wrażenie, że dotarliśmy do ściany. Zobacz, było sporo do tej pory protestów w różnych sprawach i one generalnie, wydawało się, że zawsze, oni zawsze grali na przeczekanie, tak? Były protesty, były, potem nic z tego nie wynikało, potem ludzie zapominali, o co w sumie już protestowali i tak małymi kroczkami. Mam wrażenie, że tak naprawdę paradoksalnie ten efekt przyszedł teraz, nie? Że to nie jest protest tylko w tej sprawie, tylko to jest protest z okazji ostatecznej utraty cierpliwości przez naród, nie? Gdzie to wszystko po prostu, co było, już stwierdziło, dobra, jebać to, już po prostu musimy to rozpierdolić wszystko. I tak naprawdę mam wrażenie, że ten protest, jakby nie były jego te zwerbalizowane cele, czy jakie by się nie pojawiły żądania i tak dalej, to wszystko jest drugorzędne, bo tak naprawdę to wszystko się zamyka w tym haśle wypierdalać, które generalnie w tym momencie jest, to jest głównie protest emocjonalny taki. I to myślę, że sprawia, że on jest wyjątkowy, że z niego się właśnie coś może urodzić, bo to nie jest sprawa, o której ludzie za chwilę zapomną, wrócą do swoich spraw, albo uznają, że nie wiem, to ich nie dotyczy. Mam wrażenie, że nie trzeba już tak bardzo mu tłumaczyć, o co jest ten protest, bo on jest głównie emocjonalny i mam wrażenie, że ludzie to czują, że to jest po prostu oparte na emocjach i przez to mam wrażenie, że jest mocniejsze. A jednocześnie myślę, że jest jedna konkretna nadzieja i to, co się stanie. I myślę, że tym konkretną osobą, która może nas uratować wszystkich i wprowadzić porządek, jest prezydent. Prezydent Polski, Mariusz Max Kolonko. Nie wiem, czy pamiętasz. Przecież jest ogłoszony, ogłosił się prezydentem. I ja po prostu czekam, aż on wjedzie na białym koniu w tym wszystkim i po prostu coś powie. Nie wiem, wprowadzi jakieś rządy totalitarne może. Zobaczymy. Wyobrażasz sobie totalitarną Polskę, w której rządzi Mariusz Max Kolonko? Wow.
O mój Boże. Na pewno polski uległby zmianie i wszyscy musielibyśmy mówić udawanym amerykańskim akcentem. Myślę, że to by, wiesz, takie ostateczne potwierdzenie Unii Polsko-Amerykańskiej.
Miałby problem, wiesz, polityki mieszkaniowej. Każdy by mieszkał w swojej szafie z telewizorem. Miałby to... czego potrzebujesz do życia? Telewizor, 3 telewizory, szafa, coś jakieś. Zastanawiam się zawsze, jak on to nagrywa. Skąd on ma ten sprzęt? On w koszu na śmieci mieszka? Jak to jest?
Nie byłoby problemu z LGBT, bo wszyscy by wrócili do szafy.
No dokładnie.
Tak, zgadzam się z tobą. Ale tak rzeczywiście, wracając do tego emocjonalnego tonu tych protestów, to zgadzam się z tobą, że także to sprawiło, że nie zadziałała ta polityka PiSu tłumienia pewnych nastrojów, takich niezadowolenia, bo jak strajkowały różnego rodzaju grupy zawodowe, nauczyciele, rezydenci, lekarze czy rolnicy, to zawsze można było powiedzieć: słuchajcie, nie wspierajcie ich, oni mają bardzo dużo, oni są bogaci, oni mają mnóstwo przywilejów, a domagają się więcej waszym kosztem, nie wspierajcie ich. A tymczasem bardzo trudno jest powiedzieć: nie wspierajcie kobiet, one mają tyle przywilejów i są takie bogate. Bo ten protest jest tak rozlany i dotyczy ludzi z tak różnych grup i tak różnych ścieżek życiowych w tak różnym wieku, że po prostu nie można złapać tego jednego argumentu, który sprawi, że zdyskredytuje wszystkie te kobiety naraz, bo nic ich tak naprawdę nie łączy. To jest taki najgorszy z punktu widzenia propagandowego rodzaj protestu, który właśnie jest oparty na wspólnej emocji, nie wytworzył się jeszcze jedno hasło, które możesz zbić, w związku z tym właściwie nie możesz z niczym walczyć. Więc rzeczywiście może się okazać, że będziemy czekali, aż Mariusz Max Kolonko przyjedzie i nas uratuje wszystkich.
Koniec chciałem powiedzieć jeszcze tylko jedną pozytywną rzecz. Pamiętasz COVID? Jest takie coś. Ja w ogóle nie wiem, czy wiesz, jak być może pamiętają nasi słuchacze, jestem fanem kanałów na YouTubie o teoriach spiskowych, obcych, reptylianach i tak dalej, i tak dalej. I na moim ulubionym absolutnie kanale w tej kategorii, Porozmawiajmy TV, było wideo o tym, jak zwalczyć koronawirusa. Co ciekawe, nie mówią, że go nie ma. Nie ma na tym kanale, że to jest ten.
Ciekawe.
Stworzył go CIA, stworzyli go obcy, jakby wszystko, ale nie ma tego, że go nie ma. Zaraz na początku pandemii pojawiło się wideo z jedną instrukcją, która według mnie jest paradoksalnie bardzo rozsądna w tym wszystkim. Może nie w tej konkretnej sprawie, do której się dotyczy, ale tak generalnie wydaje się rozsądna. Mianowicie lekiem na koronawirusa jest witamina M. Czyli witamina miłości. Trzeba się kochać po prostu. Wszyscy się musimy kochać i wtedy będzie dobrze.
No właśnie. Brzmimy trochę jak połączenie Szymona Hołowni i programu Prezentacje TV, ale może to jest rzeczywiście jakaś przyszłość nasza.
I tego, Interstellar jeszcze.
Miłość jest odpowiedzią na wszystko, słuchajcie. Na każdy wasz problem. Jak nie wiecie, co zrobić.
Okej, więc to będzie tyle od nas w tym tygodniu. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni odcinek. A może być, bo może się na przykład świat skończyć. Ja nigdy nie wiem. Nie wiem. Wiesz, co jest najlepsze? Że ci wszyscy ludzie od teorii spiskowych gdzieś tak w lutym twierdzili, że Galaktyczna Federacja Światła wyląduje na Ziemi, żeby wyciągnąć Ziemię z pod władzy reptilian i żebyśmy się spodziewali, że tak od marca, kwietnia będą się działy dziwne rzeczy na Ziemi i to dlatego, że reptilianie walczą z Galaktyczną Federacją Światła, która chce nas wprowadzić w czwarty wymiar, to wszystko...
Nie, no to jakby to wszystko jest jasne i nagle przestajemy się bać, bo bo wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Kibicujemy Reptylianom czy Galaktycznej Federacji Światła, bo tutaj nie jestem do końca pewna.
Nie, nie, słuchaj, kwestia jest taka generalnie, że Reptylianie mieli umowę z Galaktyczną Federacją Światła, żeby zarządzać Ziemią, ale zamiast po prostu nią zarządzać tak w dobry sposób, no to usunęli nam trzecie oko i zmniejszyli szyszynkę, tak żeby zrobić z nas niewolników. No tylko, że kwestia jest taka, że Galaktyczna Federacja Światła są ci dobrzy. Oni są super w ogóle. Generalnie to jest świetne, w ogóle świetliste i to i tak dalej, anioły nieba. Tylko problem polega na tym, że biurokracja. Jakby oni nie mogli tu wejść i powiedzieć, hej, proszę uwolnić ziemian, bo ta umowa była i ta umowa była na 15 tysięcy lat, wygasła teraz ostatnio. I podobno Reptylianie chcieli ją przedłużyć o kolejne lata, ale Galaktyczna Federacja Światła powiedziała, że nie. I te Reptylianie powiedzieli, to my się zamykamy, lockdown ziemi robimy. A w tym wszystkim jest jeszcze najlepsza grupa, bo wiesz, ja uwielbiam, mówię, teorii spiskowej jest ta cała ta, jest najlepsza grupa. To się chyba nazywa Czarna Armia, czy coś takiego, czy Czarna coś tam, whatever. To są w każdym razie tacy kosmiczni nomadzi, potomkowie nazistów, którzy uciekli z Ziemi w statkach kosmicznych. Oni sobie gdzieś mieszkają pomiędzy naszym Układem Słonecznym a resztą galaktyki. Te statka kosmiczne sobie generalnie latają i są tak tacy niezależni w tym wszystkim. A trochę dogadują się z Galaktyczną Federacją Światła, trzymają się daleko od Ziemi. Generalnie liczę na to, że nie są nazistami, bo jednak minęło parę pokoleń. Skoro na Ziemi potomkowie nazistów nie są nazistami, no to liczę, że tam ci też już nie są. I oni są najfajniejsi. Ja bym chciał być takim kosmicznym nomadem, na przykład nomadą. No, więc to tyle w tym odcinku.
Jesteśmy pełni nadziei na przyszłość, jak widać.
Tak, liczymy, że kolejny odcinek już w czwartym wymiarze będziemy nagrywać gdzieś w kosmosie po prostu. I tak byłoby, mam wrażenie, że to jest jakieś rozwiązanie tego problemu. Myślę, że Mariusz Max Kolonko by...
No, zaprowadził w czwartym
wymiarze. Zaprowadził do nawet piątego wymiaru, jakby było trzeba. Więc słuchajcie, obserwujcie nasz fanpage. facebook.com/zvzpl. Możecie do nas pisać na kontakt@zvzpl. Subskrybujcie, dodawajcie recenzje, róbcie rzeczy. Generalnie będziemy się prawdopodobnie próbować odnajdywać w nowej formule, nawet to zakończenie jest inne niż zwykle. Ale mamy nadzieję, że słuchało wam się dobrze. Więc słyszymy się w kolejnym odcinku, a tymczasem żegnajcie.
Pa!